Mamy połączenie telefoniczne z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I jak po wizycie w Budapeszcie premiera Morawieckiego i polskiej delegacji?
No to była jedna z przyjemniejszych wizyt, oczywiście rozpoczynająca rok. Wizyta u przyjaciół zawsze przebiega w komfortowym nastroju. Ale nie chciałem też powiedzieć, że to była sielanka, dlatego że rozmowa z przyjaciółmi, długa rozmowa, wielogodzinna, też wymaga szczerości i omówienia tematów, na które czasem mamy inne spojrzenie. Choć jesteśmy tak blisko, mamy ze sobą bliską historię, podobne przejścia w ostatnich kilkudziesięciu latach, no to jednak pewne kwestie są różne, zaczynając od tego, że różnimy się pod względem obszarowym, ludnościowym, potencjałem. Polska jest kilka razy większa od Węgier. I mimo bliskości jednak ta geopolityka też jest inna. My jesteśmy bezpośrednim sąsiadem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i jesteśmy sąsiadem Rosji. No jednak Węgry są troszeczkę oddalone i mają pewien większy komfort pod względem bezpieczeństwa.
I to jest jedna z różnic. To są relacje na linii Budapeszt-Moskwa i Warszawa-Moskwa.
Tak, ale mimo tego, że wspomnieliśmy na ten temat, to nie da się nie wspominać, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Natomiast główne cele tej wizyty i główne tematy, które omawiali premierzy i przy okazji kilku ministrów, które towarzyszyły obu premierom, jednak dotyczyły kwestii regionalnych, infrastrukturalnych, w tym również energetycznych. I tutaj była próba ewidentna ze strony premierów, aby tchnąć nowe życie w te regionalne instrumenty współpracy, szczególnie Grupę Wyszehradzką. Grupa Wyszehradzka od 20 kilku lat politycznie dobrze funkcjonuje. Mamy szereg podobnych stanowisk na wiele spraw. No ale obaj premierzy zgodzili się, że warto w tej chwili po prostu przekuć tą dobrą współpracę polityczną w pewne jednak sztandarowe projekty gospodarcze Grupy Wyszehradzkiej. Tu była mowa o sposobie finansowania, o stworzeniu pewnego banku regionalnego, inicjatyw i tak dalej, o infrastrukturalnych połączeniach, o wykorzystaniu zarówno do tego funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jak i zainteresowania na przykład zewnętrznych partnerów jak Stany Zjednoczone bądź Chiny, które też interesują się naszym regionem. Także to była główna tematyka, oś, wokół której toczyły się rozmowy.
Ale czy jakieś konkluzje tych rozmów są?
Tak, są konkluzje, iż chcemy mocno przekierować współpracę w tej chwili Grupy Wyszehradzkiej na współpracę gospodarczą. I już premierzy umówili się, że pod koniec stycznia, już tego miesiąca, będzie spotkanie w Budapeszcie Grupy Wyszehradzkiej na poziomie premierów i będą przedstawiać konkretne propozycje. Był tutaj też apel premiera Orbana, zresztą nawet publicznie wyrażony na konferencji prasowej, aby tym liderem i tym przedstawiającym te propozycje była Polska, polski premier jako kraj o największym potencjale, który może tutaj wywołać pewną nie tylko dyskusję, ale stworzyć pewien klimat gospodarczy do tego, żeby zrealizować te propozycje. Więc tempo jest narzucone bardzo szybkie. Pracujemy, mam nadzieję, że dotrzymamy. I wstępne już propozycje nawet padły na wczorajszym spotkaniu, więc nie musimy wymyślać niczego od początku.
A jakie to są propozycje?
No to są propozycje na przykład infrastrukturalne, aby dokończyć Via Carpatia, zarówno w sensie drogowym, ale również na przykład stworzyć sieć połączeń kolejowych, od kolei szybkich, po dużej prędkości wręcz. Są w regionie pewne projekty, które są zaawansowane, na przykład projekt kolei dużej prędkości między Belgradem a Budapesztem. Warto było połączyć, czy rozszerzyć to połączenie dalej, aż do Polski, do Krakowa, Warszawy, a może i Gdańska. Więc to jest bardzo ambitny projekt, który gdyby się jeszcze połączył z centralnym lotniskiem w Polsce, to byłaby naprawdę wielka infrastrukturalna rewolucja w tej części Europy. Także było jeszcze innych wiele propozycji. Także była to niezwykle owocna, udana, merytoryczna wizyta, merytoryczne spotkanie u premierów obu delegacji.
Infrastruktura, ale i energetyka. Czy współpraca energetyczna, czy współpracą energetyczną z Polską są Węgrzy zainteresowani? Czy patrzą trochę na przykład na nasz gazoport w Świnoujściu?
Tak, są oczywiście są zainteresowani i są wielkimi tutaj kibicami, fanami, aby nam się to udało. Liczą, iż będą mogli uzyskiwać z naszej strony poprzez połączenia, poprzez interkonektory z Polski, z Polską, z Słowacją, Słowacją, Węgrami, również nadwyżki polskiego gazu z tego kierunku. Ponieważ no, leżą w środku naszej części Europy Środkowej, są zdani na wszelkie połączenia z partnerami zewnętrznymi. Jak Państwo wiedzą, Węgry nie mają dostępu do morza, więc nie mają możliwości zbudowania sobie sami jakiegoś terminala LNG, więc muszą wchodzić w kooperatywę, współpracę z innymi krajami. I tutaj dla nich Polska jest bardzo wiarygodnym partnerem, oczywiście ze względów politycznych, jak i ekonomicznych, i bardzo mocno kibicują nam, aby cała koncepcja połączeń gazowych i cała koncepcja Trójmorza powiodła się.
Bycie liderem w regionie oznacza posiadanie funduszy na to, żeby tym liderem być. Czy Polska takie fundusze ma w swoim budżecie, w swoich możliwościach?
Tak, Polska ma i również Węgry nawet mają, dlatego że Węgry, premier Orbán wspomniał, że proponował kilku państwom ościennym taką współpracę i wejście w kooperatywę, aby zbudować terminale LNG, bądź to na Adriatyku, bądź to na Morzu Czarnym. No, ponieważ my już mamy terminal LNG, który już funkcjonuje, przyjmuje gaz z zewnątrz, więc tutaj jest kwestia łatwiejsza dobudować tylko połączenia lądowe. Jeśli chodzi o finansowanie, tak, był to też jeden z punktów dyskusji, aby stworzyć środkowoeuropejski bądź wyszehradzki bank inwestycyjny i tutaj oba państwa zadeklarowały, że takie fundusze mogą znaleźć. Padały różne propozycje. Akurat no, z naszej strony premier jest finansistą, więc mógł przedstawić całą paletę propozycji. Także to też był bardzo udany punkt dyskusji i rozmów.
Oczywiście artykuł 7 został poruszony, stanowisko Węgier jest jasne i niezmienne, jeśli chodzi o proces przeciwko Polsce.
Artykuł 7 był poruszony w ostatniej części rozmowy i to w zasadzie przez premiera Orbana, dlatego że my od dawna wiemy, że stanowisko węgierskie jest jasne, było jasno sprecyzowane i również i publicznie, więc nie było potrzeby wznowienia dyskusji na ten temat. Premier Orbán po prostu sam uznał, że warto to stanowisko przypomnieć. Uznał, że cała procedura w oparciu o punkt 7 nie ma podstaw prawnych w stosunku do Polski. Uznał również, że ta procedura jest w sposób nieuczciwy inicjowana wobec Polski, ponieważ ma świadomość, że Polska nie wywraca porządku ani konstytucyjnego, ani prawnego. W Polsce ma prawo, aby reformować, tak jak również od lat reformują te dziedziny Węgrzy. No, powiedzmy polityczno-ideologiczny, jak ma funkcjonować Europa, jakie są prawa, obowiązki państwa członkowskiego, jakie są prerogatywy instytucji europejskich, szczególnie biurokracji europejskiej. Tu przypomnę, iż w czasie konferencji prasowej i potem wywiadzie dla Telewizji Polskiej premier Orbán wspomniał, że nie możemy się zgodzić na to, aby Europa była budowana nie na korzeniach chrześcijańskich, i aby proponowano jakąś radykalną zmianę tożsamości społeczno-kulturowej Europy. No tutaj oczywiście mamy bardzo podobne, wręcz jednakowe, identyczne zdanie na ten temat.
Bo to jest następna wizyta premiera Mateusza Morawieckiego, Bruksela, spotkanie z szefem Komisji Europejskiej. Jak pan minister przewiduje, jaki będzie efekt tego spotkania?
No, to jest spotkanie zapoznawcze, chociaż oczywiście pan premier Morawiecki jeszcze w poprzedniej roli wizytował bardzo często Brukselę i rozmawiał z licznymi komisarzami. Natomiast mamy nową sytuację stworzoną przez uruchomienie tej procedury artykułu 7. Chcemy rozpoznać zamiary Brukseli, ale przede wszystkim chcemy wytłumaczyć również nasze reformy, bo mamy przeświadczenie, że one są błędnie interpretowane, błędnie oceniane. Być może tam jest jakiś czynnik bardziej ideologiczno-polityczny niż prawny i to będzie zadanie naszej delegacji. Oczywiście jesteśmy gotowi podtrzymywać ten dialog i w dalszym ciągu cierpliwie wyjaśniać, co chcemy zrobić, no ale reformy zostały już zaakceptowane, podpisane również przez prezydenta i są wdrażane w życie, więc tutaj odwrotu nie ma. My możemy natomiast rozmawiać o sposobie ich wprowadzenia dalej. No ale to zależy od rozpoznania, jakie są intencje Komisji Europejskiej. Jeśli Komisja Europejska chciałaby się zapoznać i miałaby szczerą chęć, żeby poznać istotę tych reform, to jesteśmy gotowi. Natomiast jeśli Komisja Europejska z jakichś ideologiczno-politycznych przesłanek będzie chciała po prostu zawrócić te reformy i żeby zrobić, żeby było tak jak było, no to oczywiście będzie trudno dalej współpracować z Komisją Europejską i prowadzić dialog.
Trochę intencje Unii Europejskiej można było poznać po tej przejażdżce tramwajem pani europoseł Róży Thun, która wypowiedziała zdanie, że w Polsce to jest odejście od wszystkich zasad demokratycznych, właściwie to jest dyktatura.
No tak, ale to jest... Powiedział, nie chcę dalej komentować i używać wielkich i negatywnych słów, ale przejaw absolutnego niezrozumienia i złej woli. Dlatego, że przecież pamiętamy, że to poprzednia ekipa większościowa w 2015 rozpoczęła cały proces przede wszystkim psucia ustroju prawnego, bo zaczęto manipulować przy Trybunale Konstytucyjnym, chcąc zrobić z tego Trybunału coś w rodzaju Izby Kontrolnej wobec Parlamentu i wtedy ze względu na istniejące jakieś podwójne, ewentualnie podwójne standardy, Unia Europejska, biurokracja europejska nie reagowała. No to też na pewno będziemy zwracać uwagę na ten temat, iż przez wiele lat istniały w różnych państwach europejskich rozwiązania, które my dzisiaj importujemy. I my nie możemy zaakceptować podwójnych standardów, że te same rozwiązania, które my chcemy wprowadzić do Polski, są akceptowane w innych państwach, a Polska nie ma prawa, aby ich zrealizować.
Panie ministrze, od 1 stycznia jesteśmy niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. Kto nas w tej Radzie Bezpieczeństwa reprezentuje?
Reprezentuje nas od kilkunastu dni pani ambasador Joanna Dronecka, była wiceminister. Jest to dyplomata z kilkudziesięcioletnim stażu, no powiedzmy 25-letnim stażu od początku lat 90. Była ambasadorem kilkakrotnie w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu. Jest wybitnym ekspertem właśnie od problematyki, która jest na porządku obrad Rady Bezpieczeństwa, ponieważ 80% spraw, którymi zajmuje się Rada Bezpieczeństwa, to są problemy Bliskiego Wschodu, krajów arabskich i Afryki, więc nie mogliśmy znaleźć lepszego eksperta, który by tę problematykę znał.
Pan minister zna z kolei problematykę Iranu, bo w tym Iranie spędził jakiś czas. Jaki jest komentarz pana ministra do tego, co tam się dzieje?
Raczej bym unikał przedwczesnego komentarza, dlatego że w Iranie co kilka lat wybuchają różnego rodzaju protesty, które często przeradzają się w zamieszki. Jest to skomplikowany kraj, o skomplikowanej strukturze politycznej. Kraj, gdzie dominują oczywiście ajatollahowie, który łączy albo miesza religię z polityką, z ideologią. Rzeczywiście bardzo skomplikowany system polityczny, jednocześnie skomplikowany system społeczny, gdzie też mieszają się współczesne reguły kapitalizmu, stare reguły socjalizmu, z pewnymi rozwiązaniami społeczno-socjalnymi, kulturowymi, specjalne prawa albo brak praw dla kobiet czy mniejszości. Więc jest to kraj dużych problemów wewnętrznych, przy okazji rzeczywiście bardzo duży, potencjalnie bogaty. I niestabilność tego kraju byłaby problemem dla znacznej części świata. W związku z tym należy podejść do tej kwestii bardzo ostrożnie, mieć świadomość, mieć najpierw diagnozę, na czym polega problem dzisiejszy. Czy to jest tylko problem jakiegoś tąpnięcia gospodarczego, czy jednak za tym kryją się również wielkie procesy polityczne, które tam przecież wiadomo, że od lat się tlą. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie dojdzie do debaty właśnie w Radzie Bezpieczeństwa na ten temat, gdzie będziemy mogli uzyskać więcej informacji od państw, które również mają interesy w Iranie. My mamy swoją też ambasadę, mamy też swoje oceny tej sytuacji i za jakiś czas będziemy mogli podjąć bardziej konkretną opinię na ten temat.
A jakie, panie ministrze, są największe, czy jedno największe wyzwanie dla polskiej dyplomacji w 2018 roku?
A gdyby to było jedno, to byłbym szczęśliwy. Natomiast w dyplomacji problem polega na tym, że problemów jest wiele i to naraz w tym samym czasie. No w dalszym ciągu jesteśmy w regionie, który jest poddany wahaniom kryzysu czy konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i ten konflikt nie został rozstrzygnięty, nie został zażegnany. Wynika on z ambicji imperialnych rosyjskich i te ambicje rosyjskie mogą oczywiście odżyć również na Ukrainie, jak i poza Ukrainą, o czym pokazywały w ubiegłym roku wielkie manewry wojskowe Zapad. No więc można powiedzieć, problem bezpieczeństwa i problem bezpieczeństwa polityczno-wojskowego jest w dalszym ciągu problem numer jeden dla Polski. Drugim to są wyzwania, które stoją tutaj w naszym regionie, o których wczoraj między innymi premierzy w Budapeszcie rozmawiali, czyli wyzwania gospodarcze, większa integracja naszego regionu, większa współpraca infrastrukturalna, energetyczna, która pozwoliłaby naszym gospodarkom przyspieszyć. Wreszcie są wyzwania w Unii Europejskiej. Unia Europejska jest na poważnym zakresie w tej chwili. To jest wielki problem, być może na osobną dyskusję. Jest tam wiele dylematów, nie tylko wynikających z Brexitu, ale Brexit jest pewną pochodną problemu dalszej koncepcji, czy braku koncepcji uzgodnionej przez wszystkich, akceptowanej przez wszystkich, dalszego rozwoju Unii Europejskiej. To są problemy europejskie, szeroko rozumianej Europy. Ale wokół Europy jest wiele problemów, które wpływają również na nas. No wspomnę chociażby o jednym, czyli o wielkiej fali migracyjnej i o kwestiach terrorystycznych. Czyli tych problemów jest dużo i to nie można ich zredukować tylko do jednego, skoncentrować się na jednym. Tak jak zaczęliśmy nasze rozmowy o artykule 7, czy my koncentrujemy się w rozmowach z naszymi partnerami na artykule 7. Gdyby to tak można było się skoncentrować, to by było dobrze i można być może rozwiązać, ale artykuł 7, cała dyskusja o artykule 7 i wprowadzeniu w życie tego mechanizmu nie pozwala, nie może być wymówką dla nas, aby nie realizować innych interesów, waszych interesów w polskiej dyplomacji.
Panie ministrze, zbliża się święto Trzech Króli. Po święcie Trzech Króli premier Mateusz Morawiecki zapowiedział reorganizację rządu. Czy pan rozmawiał na temat przyszłości swojej z premierem Mateuszem Morawieckim?
Nie było takiej rozmowy o rekonstrukcji MSZ-u czy dyplomacji. Mieliśmy rozmowy na temat dalszych wyjazdów, spraw, które trzeba realizować, więc jak na dzisiaj nie mam żadnych planów dotyczących rekonstrukcji polskiej dyplomacji, polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Bardzo serdecznie, panie ministrze, dziękuję za rozmowę. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski był gościem Poranka w Net.
Dziękuję bardzo.
Na zegarze godzina 8:40. Po tej dawce polityki zagranicznej posłuchajmy zespołu Police.